Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął nowego ambasadora Korei.
O szlaku papieskim na terenie diecezji świdnickiej będziemy rozmawiali z księdzem Dariuszem Sokalukiem.
Piotr Samerek w swej kolejnej audycji cyklicznej powie o propolskim lobby w Watykanie pod koniec lat 40. XX wieku.
11 października na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Żadna cena nie jest zbyt wysoka dla wierności prawdzie. Dowiedli tego ofiarą własnego życia męczennicy koreańscy, wskazał papież, przyjmując nowego ambasadora Korei przy Stolicy Apostolskiej. Francis Kim Ji-young złożył dziś listy uwierzytelniające. Zwracając się do koreańskiego dyplomaty, Benedykt XVI wyraził ubolewanie, że w dzisiejszym pluralistycznym świecie niektórzy kwestionują znaczenie prawdy, czy nawet mu zaprzeczają. Tymczasem obiektywna prawda stanowi dla społeczeństwa jedyną pewną podstawę. Nie zależy ona od społecznego konsensusu, ale przeciwnie, uprzedza go i umożliwia, podkreślił Ojciec Święty. Stale pamiętając, że jednoczy ona ludzi, Kościół głosi prawdę o człowieku poznawaną przez naturalny rozum, a w pełni ukazaną w Bożym objawieniu.
Wyrażając uznanie dla sukcesów naukowych Korei Południowej, zwłaszcza w zakresie biotechnologii, papież przestrzegł, by odkrycia w tej dziedzinie stosować zawsze z poszanowaniem zasad etycznych. Najważniejszą z nich jest godność ludzkiego życia. Niszczenie ludzkich embrionów dla uzyskania komórek macierzystych czy w jakimkolwiek innym celu przeczy deklarowanej przez badaczy i prawodawców służbie dobru człowieka. Benedykt XVI przypomniał, że Kościół popiera badania nad komórkami macierzystymi, o ile prowadzi się je z poszanowaniem ludzkiego życia i godności. Moralna wrażliwość, jaką Koreańczycy wykazali, odrzucając klonowanie istot ludzkich, winna pomóc społeczności międzynarodowej w stosowaniu odkryć naukowych zgodnie z wymogami etycznymi i społecznymi. Ojciec Święty poparł inicjatywy dialogu i pojednania na Półwyspie Koreańskim. Wyraził nadzieję na powodzenie międzynarodowych negocjacji o zaprzestaniu produkcji broni masowej zagłady. Zapelował też o współpracę Kościoła i władz państwowych dla zapewnienia przyszłości szkolnictwu katolickiemu w Korei Południowej.
Nowy koreański ambasador przy Stolicy Apostolskiej, 56-letni Francis Kim Ji-young, jest żonaty i ma dwoje dzieci. Studiował germanistykę. Do służby dyplomatycznej wszedł przed 30 laty. Był m.in. konsulem generalnym w Wietnamie. Podczas audiencji dyplomata przypomniał, że od pojawienia się pod koniec XVIII wieku katolicyzmu na Półwyspie Koreańskim ponad 10 tysięcy ludzi poniosło tam męczeństwo za wiarę w Chrystusa. Ki Ji-young podkreślił, że zwłaszcza dzięki wizycie Jana Pawła II w Korei Południowej i kanonizacji 103 koreańskich męczenników, tamtejszy kościół katolicki przez ostatnich 20 lat znacznie wzrósł. Obecnie liczy ponad 5 milionów wiernych, co przekracza 10% ludności kraju.
Naszym gościem jest ksiądz Dariusz Sokaluk z diecezji świdnickiej. Witamy serdecznie. Proszę księdza, mamy rozmawiać o szlaku papieskim na terenie diecezji świdnickiej. Wiemy prawie, że wszyscy, że Jan Paweł II był związany z Krakowem, z Tatrami, może z Karpatami, a tutaj Kotlina Kłodzka, góry Sudety, inne góry. Gdzie w takim razie można odnaleźć te ślady Jana Pawła II w diecezji świdnickiej?
Przede wszystkim na terenie diecezji świdnickiej te ślady odnajdujemy w Kotlinie Kłodzkiej i obecność młodego wówczas księdza króla Wojtyły datujemy na tym terenie na rok 55. Mianowicie w pierwszych dniach lipca w roku 55 ksiądz Karol Wojtyła z małą grupką studentów wędrował górami, które otaczają ziemię kłodzką i odwiedzał bardzo istotne, ważne miejsca, sanktuaria, uzdrowiska. Sam szlak, którym wędrował, liczy ponad 110 kilometrów. Na ślad tego szlaku trafiliśmy poprzez współpracę między innymi z Fundacją Szlaki Papieskie Jana Pawła II z Krakowa, ale także i poprzez moje osobiste, wcześniejsze jeszcze badania dotarłem do informacji, że taka obecność na ziemi kłodzkiej miała miejsce. To mnie ogromnie zmobilizowało do tego, by tę obecność odczytać, by ten szlak oznakować, by także ten szlak stał się takim jasnym śladem obecności wówczas młodego księdza Karola Wojtyły pośród nas.
Co można powiedzieć o tym, co fascynowało księdza Karola Wojtyłę w tej ziemi, wtedy bardzo świeżo odzyskanej dla Polski?
Myślę, że pewna jakaś chęć poznawania, bo były to przecież tereny zupełnie nieznane. Sam fakt, że wybrał się na taki teren ze studentami, kiedy trzeba było mieć specjalne pozwolenia, kiedy nie było specjalnie opracowanych map, świadczy o tym, że musiał być zapalonym turystą i że widział w tej wędrówce jeszcze jakiś głębszy sens. On, jak wiemy, oprócz poznawania geografii terenu, no także wskazywał na elementy kultury religijnej. Jego wędrówki zawsze były połączone z postawą modlitwy, z mszą świętą, którą odprawiał w różnych miejscach, między innymi także właśnie i w sanktuariach. I myślę, że ta ziemia go urzekła, dlatego że po tej wyprawie zostało świadectwo jednego z uczestników, pana Jana Babeckiego, wówczas młodego studenta, który tą wyprawę opisał, relacjonując każdy dzień. Naniósł także całą wędrówkę na mapę, którą miał wtedy. I to świadectwo posłużyło między innymi właśnie nam także do tego, by ten szlak odtworzyć. Sam fakt właśnie, że ten szlak został w jakiejś formie udokumentowany, no świadczy o tym, że musiał wywołać duże wrażenie i na samym księdzu Karolu Wojtyle, jak również na uczestnikach właśnie tej turystycznej wędrówki wyprawy.
Czy może zachowały się jakieś zapiski, pamiątki tego, jak ksiądz Karol Wojtyła odbierał te poszczególne miejsca? Może jego kazania, może to, co mówił do wówczas młodych ludzi, się jakoś zachowało?
Oczywiście, że ci, którzy wędrowali z księdzem Karolem Wojtyłą, na różny sposób świadczą o tych wyprawach, są zapraszani chociażby właśnie na inaugurację poszczególnych szlaków papieskich w różnych regionach naszej ojczyzny i oni są tymi świadkami autentycznymi. Dla nas takim potwierdzeniem tego, że ta ziemia miała dla niego jakieś szczególne znaczenie, jest fakt, że po tej wyprawie w roku 1955 na ziemię dolnośląską wracał jeszcze wielokrotnie. Dzisiaj, kiedy badamy jego obecność w metropolii wrocławskiej, no okazuje się, że tych spotkań było bardzo dużo. Między innymi w 1958 roku jako młody wówczas biskup prowadził rekolekcje w naszej diecezji właśnie świdnickiej obecnej dla duszpasterzy akademickich w Starych Bogaczowicach. W roku 1956, a więc jeszcze wcześniej, podjął wyprawę rowerową wzdłuż Karkonoszy, wędrując od Bolesławca przez Świeradów, wzdłuż Karkonoszy, następnych pas górskich poprzez Wałbrzych aż do Świdnicy. Wiemy, że jako biskup i później kardynał wielokrotnie był zapraszany do środowiska wrocławskiego, przyjaźnił się z kardynałem Kominkiem, uczestniczył w wielu spotkaniach, uczestniczył w wielu rocznicach ważnych dla metropolii wrocławskiej, był wielokrotnie obecny w katedrze wrocławskiej, wielokrotnie był obecny chociażby w sanktuarium świętej Jadwigi w Trzebnicy. I to, co charakterystyczne, to bardzo często podkreślał związek historyczny między właśnie Śląskiem a Małopolską, wskazując chociażby na dwie postaci, na postać świętej Jadwigi Śląskiej i na postać świętej Jadwigi Królowej, mówiąc, że właśnie te dwie postaci łączą te dwa obszary naszego kraju. Wielokrotnie uczestniczył w sympozjach naukowych, na które był zapraszany, dlatego też możemy śmiało powiedzieć, że nazywany jest takim przyjacielem Wrocławia i metropolii wrocławskiej. Pokazując jeszcze to jego zamiłowanie do ziemi dolnośląskiej, no warto może wspomnieć również o jego pobytach w sanktuariach, szczególnie właśnie w sanktuariach Kotliny Kłodzkiej. Wiemy na pewno, że w czasie tej wędrówki w roku 1955 odwiedził sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach. Jest informacja, która właśnie tą obecność tam potwierdza, w tym szczególnym ośrodku kultury religijnego dla naszej diecezji i dla całej metropolii wrocławskiej. Wiemy, że przebywał i odprawiał mszę świętą w sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardo Śląskim. To jest najstarsze sanktuarium maryjne na Dolnym Śląsku i to sanktuarium głęboko mu zapadło w pamięci. Owocem tych kontaktów z sanktuarium Bardo Śląskim jest pomnik, który był postawiony dla Jana Pawła II, który stoi do dzisiaj na dziedzińcu sanktuarium Bartskiego. Wiemy też, że dwukrotnie przebywał w sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej na Górze Iglicznej, gdzie króluje Maria, przyczyna naszej radości. Z tym sanktuarium Ojciec Święty związany jest szczególnie. Był tam w roku 61, a później także w roku 67, a później przyszło mu także koronować słynący łaskami wizerunek Matki Bożej z Góry Iglicznej, kiedy jako papież był obecny 21 czerwca 83 roku, kiedy był z wizytą apostolską na Dolnym Śląsku. Miało to miejsce na Partynicach. To jest to jedyna koronowana figurka Matki Bożej tutaj na terenie diecezy świdnickiej przez Jana Pawła II. Również wiemy o jego obecności w innym bardzo starym sanktuarium ziemi kłodzkiej, w Starym Wilisławiu, gdzie z kolei króluje Matka Boża Bolesna. Ta obecność jest zapisana pod rokiem 1957. Myślę, że warto również wspomnieć i o tym, że Jan Paweł II także koronował obraz Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa. Jest to obecnie główne sanktuarium nowo powstałej diecezy świdnickiej. Sanktuarium bardzo stare, przepiękne, nazywane najpiękniejszym sanktuarium barokowym w Europie Środkowo-Wschodniej.
Czy to są głównie szlaki piesze, czy także istnieją szlaki dla na przykład rowerzystów?
Oczywiście odnajdujemy także i na terenie diecezy świdnickiej fragment szlaku rowerowego. Jest to szlak, który przygotowujemy do inauguracji. Mały fragment tego szlaku został otwarty 9 czerwca bieżącego roku na terenie diecezy świdnickiej. Tego otwarcia dokonał biskup legnicki Stefan Cichy przy dużej współpracy Fundacji Szlaki Jana Pawła II z Krakowa i przy współpracy także miejscowego środowiska, szczególnie środowiska Parku Narodowego Karkonoszy, Kotliny Jeleniogórskiej. Także i my próbujemy się przygotować, by ten malutki fragment tego szlaku rowerowego, który biegnie przez naszą diecezję, zaistniał, by dać także możliwość i szansę wędrowania szlakiem papieskim dla rowerzystów.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz Dariusz Sakaluk z diecezji świdnickiej.
Dziękuję bardzo. Zapraszamy wszystkich na szlak papieski na ziemię kłodzką.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Propolskie lobby w Watykanie. W kontekście ważnych zmian, jakie na przełomie 1948 i 1949 roku zaszły w Kościele w Polsce, warto odnotować depeszę ambasadora Pape z 10 stycznia, czyli wkrótce po tym, jak arcybiskup Tardini obwieścił mu wiadomość o objęciu urzędu prymasa Polski przez arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego. Otóż dyplomata z dużym niepokojem informował rząd w Londynie o topnieniu propolskiego lobby w Watykanie. Poważnie chory był kardynał Francesco Marmaggi, prefekt kongregacji Soboru, który w latach 1927-1935 był nuncjuszem w Warszawie. Wydawało się mało prawdopodobne, że wróci do pełni sił i kierowania powierzonym mu urzędem. Dalej ambasador pisał. Po śmierci kardynała Lauri oraz ostatniego nuncjusza w Polsce, arcybiskupa Cortesi, kardynał Marmaggi jest jedynym wysokim dygnitarzem kurii i członkiem świętego kolegium, który zna Polskę z własnego pobytu i pracy wśród nas. Mamy w nim wielkiego przyjaciela, na którego zawsze można liczyć, gdy chodzi o to, by coś zrobić dla naszych spraw i ludzi. Wpływy jego, co prawda, malały w ostatnich latach, przedstawiały jednak zawsze pozycję niepośrednią. Kardynał Marmaggi umarł w listopadzie 1949 roku, znacząco osłabiając propolskie grono wśród wpływowych dygnitarzy watykańskich. Ambasador Pape pisał, że liczba duchownych życzliwych polskim sprawom wyraźnie zaczęła maleć od czasu śmierci kardynała Ermenegildo Pellegrinettiego, który zmarł w marcu 1943 roku. Był on obok arcybiskupa Rattiego, późniejszego Piusa XI, pierwszym dyplomatą watykańskim, który pracował w nuncjaturze w Polsce w okresie odbudowania przez nią państwowości po zaborach i I wojnie światowej. W pisanych wówczas pamiętnikach dał dowód swej dużej sympatii do Polaków i odbudowywanego przez nich kraju. W 1946 roku zmarł inny wypróbowany przyjaciel Polski, kardynał Camillo Caccia Dominoni, a dwa lata później, w słusznym wieku 96 lat, kardynał Gennaro Granito Pignatello di Belmonte, wieloletni dziekan kolegium kardynalskiego, przyjaciel przedwojennego ambasadora Władysława Skrzyńskiego i jego żony, którą znał jeszcze z czasów, gdy pracował w nuncjaturze w Madrycie. Dużą stratą było odejście arcybiskupa Filippo Cortesi, który zmarł w lutym 1947 roku. Spośród nuncjuszy, którzy rezydowali w Warszawie przed wojną, chyba najbardziej związał się z Polakami. Po opuszczeniu stolicy przed nacierającymi wojskami niemieckimi udał się do Rumunii, gdzie przez ponad pół roku ofiarnie organizował pomoc dla polskich uchodźców. Pape narzekał w styczniu 1949 roku, że spośród Watykańczyków Polskę znali tylko, oprócz umierającego kardynała Marmaggi, arcybiskup Chiarlo, będący nuncjuszem w Brazylii, arcybiskup Pacini, ostatni radca nuncjatury w Warszawie przed wybuchem wojny, a po wojnie nuncjusz na Haiti, no i wreszcie arcybiskup Giovanni Battista Montini, szef drugiej sekcji sekretariatu stanu. Ten ostatni jednak tylko z kilkumiesięcznego pobytu w Polsce jako sekretarz nuncjatury, gdzie pracował na początku lat 20. Mamy wprawdzie wielu dobrych i oddanych przyjaciół w Watykanie, ale po tylu latach coraz mniej jest ludzi, którzy Polskę rozumieją, cenią i kochają na podstawie własnych wspomnień i przeżyć. A tego jednak nic zastąpić nie zdoła, kończył swoją depeszę do Londynu ambasador Pape. Ów ton pewnego żalu i smutku przebijający ze słów dyplomaty wynikał z faktu narastającego w nim poczucia osamotnienia wobec niezrozumienia, z jakim chyba coraz częściej spotykał się w Watykanie w odniesieniu do złożonych polskich problemów. Na nieszczęście rządy komunistów w Polsce uniemożliwiły normalną komunikację z Rzymem i utrzymywanie nuncjatury, co miało negatywny wpływ na stan wiedzy o polskim kościele. W tamtym okresie zdecydowaną większość urzędników kurii rzymskiej stanowili Włosi. Nie było więc w jej strukturach polskich księży, którzy dostarczaliby bezpośrednich informacji o wydarzeniach zachodzących w ich kraju. W czasie pontyfikatu Piusa XII daleko było do faktycznie międzynarodowej obsady urzędów Stolicy Apostolskiej, co znamy już choćby z pontyfikatu Pawła VI, nie mówiąc o pontyfikacie Jana Pawła II. W czasach Piusa XII w kurii rzymskiej dominowali Włosi. Niewątpliwie więc ambasadorowi Pape brakowało życzliwych doradców i osób ze środka Watykanu, które z zaangażowaniem wspierałyby sprawy polskie. Po I wojnie światowej polscy dyplomaci mogli liczyć na mającego wpływy księdza Kazimierza Skirmunta, patriarchę Władysława Zaleskiego i w końcu na wieloletniego generała zakonu jezuitów ojca Włodzimierza Leduchowskiego. Po II wojnie światowej trzeba było długo czekać, zanim nowe pokolenie polskich duchownych przybyło do pracy w Stolicy Apostolskiej. Za tydzień zmienimy temat i będziemy mówić o powojennych wydarzeniach w Kościele katolickim na Węgrzech, które pilnie śledziła polska placówka w Watykanie.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.